Drodzy, zajmijcie swoje miejsca. Te osoby, które z tyłu stoją, też bardzo proszę, aby usiadły. Witam Was w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Witam też wszystkie osoby, które nas oglądają przez internet lub później będą odsłuchiwać tego kazania. Chcę dzisiaj mówić o tym, w pierwszej części mojego kazania, że Biblią praktycznie można udowodnić wszystko. Cokolwiek człowiek sobie założy, cokolwiek człowiek sobie wymyśli, chciałby znaleźć do tego umocowanie biblijne, to może w taki sposób użyć Biblii, to może w taki sposób działać, pracować z Biblią, że można nią udowodnić wiele rzeczy. Biblią można udowodnić reinkarnację. Kiedy Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, że jest to Eliasz, który miał przyjść, wielu widzi w tym, że dusza Eliasza wcieliła się w ciało Jana Chrzciciela. Biblią można udowodnić to, że Ziemia jest płaska. Oczywiście, że można udowodnić to Biblią, ponieważ Biblia mówi o tym, że Bóg stworzył krańce Ziemi. Jeśli Ziemia ma krańce, to nie może być kulą, lecz musi być w jakiejś innej postaci, na przykład w postaci płaskiej przestrzeni, płaskiej powierzchni, która ma swoje krańce. I tak jak ja mogę podejść do krańca tego podestu, tak i my kiedyś możemy dojść do krańca Ziemi. Biblią można udowodnić, że Słońce nie jest gwiazdą, ponieważ podczas stworzenia jest powiedziane, że Bóg stworzył Słońce, Księżyc i gwiazdy. A więc można wykluczyć Słońce z tego, tej wielkiej części, którą nazywamy gwiazdami. Biblią można udowodnić, że potwór z Loch Ness istnieje. Ostatnio był widziany w Morzu Śródziemnym, a kto szczegółowo czyta Biblię, wie, że nazywają go Lewiatanem. Można to Biblią udowodnić, można to w jakiś sposób próbować Biblią mocować. Biblią można udowodnić teleportację, że jest to coś, co może się zdarzyć, że takie zjawiska w świecie istnieją, ponieważ ewangelista Filip przez Ducha Świętego z obszaru Gazy został przeniesiony w cudowny sposób do Azotu, więc i taką rzecz możemy Biblią udowadniać. UFO istnieje, co do tego nie ma wątpliwości. Ezechiel był pierwszym człowiekiem, który miał kontakt z UFO. Jest to opisane w pierwszej księdze Ezechiela w rozdziale pierwszym, a w rozdziale 10 jest to potwierdzone wraz z tym, także z tym, że mógł mieć i kontakt z osobami spoza naszej planety. A więc jeżeli chcemy w taki sposób czytać Biblię, jeżeli chcemy w taki sposób patrzeć na Biblię, jeżeli chcemy zapomnieć i pominąć, jaki jest główny cel Biblii, i o tym będę mówił w drugiej części, po co Bóg dał Biblię, jakie jest przesłanie Biblii, o co chodzi w tym, że Bóg do nas przemówił. Jeśli będziemy Biblię czytać w taki sposób, jak to powiedziałem wcześniej, praktycznie możemy nią udowodnić, co tylko sobie wymyślimy i co tylko sobie założymy. Na potrzeby tego kazania wymyśliłem taki przykład, jak zrobić, żeby udowodnić, że 4 równa się 5. Czy można coś takiego zrobić? Czy można coś takiego wykonać? Czy można zrobić takie działanie matematyczne, które udowodni nam, że 4 równa się 5? Jeśli założę, że tak jest i będę chciał to udowodnić, to być może stworzę takie działanie matematyczne, które udowodni mi, że 4 jest 5. I otóż przygotowałem takie małą ilustrację. 4 razy 0 równa się 0. 5 razy 0 też równa się 0. Iloczyn w obydwu równaniach jest równy i wynosi 0. Mnożna w obu tych równaniach jest równa i wynosi 0, a więc i mnożnik musi być równy. Więc na tej podstawie można próbować udowodnić, że 4 równa się 5. Czy można to podważyć? Według mnie nie ma takiej opcji. Mogę się przy tym uprzeć, mogę powiedzieć, że jest to absolutnie prawidłowe równanie. Zero jest cyfrą, mnożenie przez zero jest dozwolone, a więc mogę się przy tym upierać. Ale czy mam rację? Ale czy mam rację? Popatrzcie. Pomijam to, że zero jest tak zwaną cyfrą pochłaniającą. Pomijam to, że nie można zrobić działania odwrotnego, bo dzielenie przez zero jest zabronione. Ale postanowiłem coś udowodnić, postanowiłem coś, nie wiem, przy czym się uprzeć. Więc stworzyłem działanie, w którym próbuję udowodnić, że 4 równa się 5. Czy chodzi o prawdę, czy chodzi o rację? Musimy się zastanowić, czy nam chodzi o prawdę, czy chodzi nam o jakąś rację. Musimy się zastanowić i pochylić bardzo głęboko nad tym, jakie jest naprawdę przesłanie Pisma Świętego. Co Bóg chciał powiedzieć w Słowie, które nam dał? Jakie jest główne Jego przesłanie? Jaki jest główny cel tego Słowa? Próbując, jak powiedziałem, Biblią udowadniać wiele rzeczy, gdyby ktoś przyszedł do mnie i poprosił mnie, pastorze, proszę udowodnij mi na podstawie Biblii, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet. Proszę bardzo, masz taką potrzebę, masz takie zapotrzebowanie, znajdziemy odpowiedni fragment Pisma Świętego, który będzie nam to udowadniał. Możemy znaleźć historię dwóch kobiet, historię śmierci jednego dziecka i przyszły do króla Salomona. I król Salomon rozstrzygnął sprawę w sposób ewidentny, wykazując się mądrością. I mogę powiedzieć, to jest przykład na to, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet. Ale za chwilę może przyjść do mnie ktoś inny, może przyjść do mnie siostra i powiedzieć, pastorze, a czy można Biblią udowodnić, że to kobiety są mądrzejsze od mężczyzn? Ależ proszę bardzo, droga siostro. Jeśli masz taką potrzebę, znajdziemy odpowiednią historię i myślę, że dobrą historią będzie historia Abigail i Nabala. Możemy tą historię użyć, możemy tą historię przytoczyć, możemy tą historię wziąć, przeanalizować. Siostro, faktycznie kobiety są mądrzejsze niż mężczyźni. Mamy dowód na to w Biblii. Bracia i siostry, jeśli chcemy w ten sposób czytać Biblię, to możemy udowodnić, że osioł jest mądrzejszy od swego pana, a 12-letni chłopiec jest mądrzejszy od swoich nauczycieli. To wszystko kwestia perspektywy, to wszystko kwestia, w jaki sposób Biblii używamy, to wszystko kwestia, w jaki sposób Biblią manipulujemy, to kwestia, w jaki sposób Biblię czytamy i co naprawdę chcemy udowodnić, czytając tą księgę. Musimy sobie zadać pytanie, jakie jest główne przesłanie. I chcę powiedzieć tak, że jeżeli kwestia dotyczy tego, czy ktoś wierzy w to, że Ziemia jest płaska, albo ktoś wierzy w to, że UFO istnieje, a ktoś nie wierzy w to, ale jeśli obydwie te osoby wierzą, że Jezus Chrystus zapłacił za ich grzechy, jeśli wierzą w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, że wierzą w to, że krew Jezusa została przelana za ich grzechy, to niezależnie, jakie mamy poglądy w tym obszarze, możemy razem zasiąść w Królestwie Niebios u stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Możemy ewentualnie być trochę dziwni dla innych ludzi, ale nie znaczy to, że nie odziedziczymy Królestwa Bożego. Bo zbawienie tak naprawdę nie jest związane z tym, jaki pogląd wyznajesz na to, jaki jest kształt ziemi, albo czy UFO istnieje. Ale zbawienie jest związane z tym, jak mocno twoje życie jest związane z osobą Jezusa Chrystusa. Ten przykład już można zdjąć z rzutnika, jest niepotrzebny. Więc bardzo proszę, abyśmy jeszcze przez chwilę się skupili. Natomiast problem zaczyna się robić wtedy, kiedy ten sposób myślenia, ten sposób dowodowania przeniesiemy na kwestie etyczno-moralne. Posłuchajcie przez chwilę. Jeśli ten sposób myślenia przeniesiemy na kwestie etyczno-moralne. Oto idziesz ulicą i zobaczyłeś piękny samochód. Niechcąco spojrzałeś przez szybę i zobaczyłeś, że na siedzeniu kierowcy leżą kluczyki. I myślisz, przejadę się. Taka okazja. Ale z drugiej strony masz w sobie opór, a co na to Bóg? Ale z drugiej strony, a może jest jakaś biblijna historia, która by mi pomogła podjąć decyzję. I nagle oświecenie. Jezus i osiołek. Wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku. No Jezus wypożyczył tego osiołka na parę godzin. Czy było to uzgodnione z właścicielem? Wątpię, ponieważ ludzie tam zgromadzeni troszkę protestowali na tą sytuację. Ale jeśli bardzo chcemy naciągnąć naszą decyzję, jeśli bardzo chcemy ją Biblią umocować, to możemy i takie czyny Biblią mocować. I takie decyzje możemy Biblią mocować. Zależy, czego szukasz. Zależy, jaki jest cel twojego życia. Zależy, w jaką stronę podążasz. Zależy, o co ci chodzi. Czy chodzi ci o to, aby swoje czyny, swoje wybory, swoje postawy i zachowania umocować biblijnie? Czy chodzi ci o to, aby zbliżać się w swoim życiu do Boga? To są dwie różne rzeczy. Dzisiaj wielu ludzi ma na swoje postawy i poglądy biblijne wersety. Ale pytanie brzmi, czy taki jest Boża myśl, czy takie jest Boże Słowo, czy taki jest Boży zamysł. Pamiętam takie zdarzenie z mojego życia, to jeszcze było, kiedy byłem młodzieńcem, poniżej 20 lat życia. Miałem pieniądze na buty, a w tamtych czasach, żeby kupić buty, to trzeba było się wybrać daleko, w ścisły Kraków, więc pojechałem na ulicę Floriańską, bo tam było kilka sklepów obuwniczych, aby kupić buty. Dziarskim krokiem przemierzałem ulicę Floriańską, gdy nagle otoczyła mnie grupa kobiet z dziećmi na rękach. Zaczęły mnie zatrzymywać i zaczepiać, mówiąc, daj na chleb, daj nam jakieś pieniądze. Próbowałem się od nich odpędzić, trwało to może 10-15 sekund. W pewnym momencie mnie opuściły i poszedłem dalej, spokojny, wolny, zadowolony. Za chwileczkę zacząłem się macać po kurtce i zobaczyłem, że nie mam portfela. Troszkę nogi mi się ugięły, obróciłem się szybkim krokiem, znalazłem jedną z nich i powiedziałem, że proszę mi oddać portfel, bo wzywam policję, bo idę na policję. Za chwilę znów zdawiła się grupa tych osób i za chwileczkę ktoś przyniósł mi portfel. Jakaś osoba oddała mi portfel i powiedziała do mnie takie słowa. Popatrz, jaka uczciwa, oddała. No to teraz daj nam jakieś pieniądze. Więc oszołomiony otworzyłem portfel i wyciągnąłem jakiś banknot i wręczyłem tym kobietom. Popatrzcie się, czy uczciwość to jest kwestia perspektywy? Czy nie jest tak w naszym życiu? Pomyślmy, czy my, chrześcijanie, nie zaczynamy iść w tą stronę, że pewne rzeczy to jest kwestia perspektywy. Jak powiedziałem, Biblią można udowodnić wszystko. Biblią można udowodnić najdziwniejsze postawy, najdziwniejsze zachowania, nawet grzeszne postawy i grzeszne zachowania oraz można udowodnić różne inne hipotezy, które sobie założymy i wymyślimy. Jeśli ktoś chce być chciwy, zachłanny i za wszelką cenę zdobywać i pomnażać bogactwa, to czyż nie zabrzmi w jego uszach werset I słowa Pana Jezusa, że On przyszedł, aby dać owcom życie i to życie w obfitości. Jeśli ktoś chce udowodnić to, że mężczyzna, kobieta albo jacyś, no, dwoje ludzi mogą żyć, mieszkać ze sobą jak mąż i żona, to czyż nie powie, że Bóg jest miłością, a miłość jest z Boga, a nie z diabła? Rozumiecie, w ten sposób możemy rozciągać pojęcie Bożej miłości i zakrywać tym atrybutem Boga wszystkie postawy i zachowania. Ale czy taka jest Boża myśl? Czy taki jest Boży zamysł? Czy o to Bogu chodzi? Więc pochylmy się przez chwilę na tym, po co Bóg dał Boże Słowo. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że w Biblii jest odpowiedź na każde pytanie. Wątpię. To powiedzcie mi na podstawie Biblii, pokażcie mi, na kogo mamy głosować w wyborach prezydenckich za tydzień. Chcesz znaleźć w Biblii odpowiedź na to? Kiedy modliłem się o żonę i wertowałem Biblię, nie znalazłem tam imienia mojej żony. Ja wiem, że my, chrześcijanie, mamy często takie pragnienia, takie marzenia i chcielibyśmy, aby w Biblii naprawdę była odpowiedź na każde najdziwniejsze pytanie, jakie sobie postawimy. Jest pytanie, czy po to została dana Biblia. Więc przejdźmy teraz do Bożego Słowa i pochylmy się nad Bożym Słowem. Pierwszy fragment, który przeczytam, to Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 30 do 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To jest pokazany, jaki jest cel, nadrzędny cel Ewangelii. Nie tylko Ewangelii Jana, chociaż jest to zapisane w Ewangelii Jana, ale nadrzędny cel, po co Bóg dał Ewangelię. Nadrzędnym celem danego nam objawienia w Ewangeliach jest to, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. To jest cel nadrzędny, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Tak powinniśmy czytać Ewangelię. Ewangelię powinniśmy czytać z myślą o tym, że ona buduje w nas wiarę, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym. I dalej, abyśmy wierząc mieli życie wieczne. Ewangelia została nam dana po to, żeby nam przedstawić Jezusa Chrystusa. Żeby nam przedstawić to, że On jest Bożym pomazańcem, że On jest Bożym Chrystusem. Żeby nam przedstawić to, że On jest Bożym Synem. Żeby nam przedstawić Jego moc, żeby nam przedstawić Jego autorytet, żeby nam przedstawić Jego wielkość, Jego pozycję. Żeby nam powiedzieć o Bożym odkupieniu, o tym, że Bóg zapłacił nasze grzechy, a Jezus potwierdził to zmartwychwstaniem, a później został przez Ojca przyjęty i zasiadł po prawicy Ojca. Ewangelie nam zostały dane po to, żeby w nas wymalować i przed naszymi oczami wymalować obraz Jezusa Chrystusa. I to jest nadrzędny cel. A wszystkie inne to są cele drugorzędne, poboczne, mniejsze. Czytaj Ewangelię w taki sposób, abyś zobaczył w nich wielkość Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nie próbuj nimi udowadniać różnych dziwnych rzeczy, ale skup się na tym, że celem Ewangelii jest przedstawić, wyrysować ludziom osobę naszego Pana i Zbawiciela. Abyśmy poznali Jego dzieła i abyśmy poznali, kim On jest, jaka jest Jego natura, jaki jest Jego charakter, jakie są Jego przymioty, jaki jest Jego autorytet i do czego On powołał człowieka, w jakim celu nas powołał. Kiedy czytasz historie związane z osobą Pana Jezusa, uzdrowienie trędowatego, to myśl o tym, jaki jest Jezus w tej historii. Kim jest Jezus w tej historii? Kiedy przechodzisz dalej i czytasz historię uciszenia burzy na Jeziorze Galilejskim, to rozmyślaj, kim jest Jezus w tej historii. Jaki jest autorytet Jezusa w tej historii? Co On czyni? Jaką ma władzę i jaką ma moc? Kiedy czytasz historię rozmnożenia jedzenia z małej porcji dla 5000 mężczyzn zgromadzonych, rozmyślaj o Jezusie. Kim On jest? Jaką ma władzę? Jaką ma moc? Jaką ma autorytet? To przyniesie pożytek do Twojego życia. Czytaj Biblię, aby była pożytkiem dla Twojego życia. Aby budowała w Tobie wiarę. Pamiętajcie, wiedza nie jest równa wierze. To nie są synonimy. To nie są tożsame pojęcia. Ważna jest wiedza i ważne jest poznanie, ale wszystko, co w naszym życiu dokonuje się w relacji z Bogiem, to go dokonuje się z łaski przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Kościół Pana Jezusa to jest kościół ludzi wierzących. To jest społeczność ludzi, którzy wierzą. Abyśmy zachowywali wiarę i budowali wiarę i podnosili naszą wiarę, w sposób celowy musimy czytać Biblię. Aby ta wiara faktycznie budowała się w naszym życiu. Drugi kluczowy fragment Pisma Świętego, 2 Tymoteusza 3, 15, 17. 2 Tymoteusza 3, 15, 17. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I znów zwróćcie uwagę na werset 15. Zwróćcie uwagę na werset 15, bo on otwiera nam całą tę myśl. Całe Pismo, i tu jest mowa o Piśmie Świętym, i pisma, całe Pisma mogą Cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Kiedy Bóg mówi o Pismach, kiedy Bóg mówi o Piśmie, mówi o mądrości ku zbawieniu i dalej dodaje przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kolejne potwierdzenie na to, że Pisma składają świadectwo o Bożym Synu. Że Pisma składają świadectwo o Jezusie. Jeśli ktoś twierdzi, że Bóg powiedział wszystko, co miał do powiedzenia i zapisał to w Biblii, to uważam, że nie ma racji. Bóg powiedział wszystko, co jest nam, ludziom, potrzebne. A to jest różnica. Bóg powiedział wszystko, co jest nam, ludziom, potrzebne. I podstawowym pracą Pisma Świętego jest obdarzyć nas mądrością do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak czytajcie Biblię. Tak głoście Biblię. Tak tłumaczcie Biblię, aby ludzie mogli uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i na tej podstawie mieć życie wieczne. Bo to jest absolutnie nadrzędny cel tej księgi, którą Bóg w swojej dobrości nam dał. A dalej czytamy, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne, użyteczne do nauki, a więc do wyciągania lekcji dla swojego życia. Do nauki, do wyciągania lekcji dla swojego życia. Bierzesz historię ze Starego Testamentu, czytasz tą historię i na końcu postaw pytanie, co Bóg mówi do mnie? Cel przeczytania przez ciebie biblijnej historii nie zostanie spełniony. Zapoznasz się tylko z przebiegiem, ale jeśli nie zadasz pytania, co Bóg mówi przez to do mnie, zgubisz podstawowy cel. Każdą historię czytaj w ten sposób. Kończąc ją, zadaj pytanie, co Bóg mówi do mnie. Kolejna rzecz, poprawa, a to słowo mówi o wykazaniu, udowadnianiu czegoś. Biblia nas przekonuje. Tak jak Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, tak Biblia nas o czymś przekonuje. To słowo przenika do rozdzielenia ducha i duszy. To słowo wnika do naszego życia. Jeśli Bóg chce nas o czymś przekonać, używa Ducha Świętego i Słowa Bożego, bo ona ma moc przekonywania. Trzecia rzecz, do wykrywania błędów, a to słowo mówi do wyprostowywania. Słowo Boże nas stawia do pionu. Słowo Boże nas prostuje. Słowo Boże sprawia, że wracamy do pionu, trzymamy pion. Wracamy do pierwotnego stanu. Proponuję, abyście na przykład przeczytali sobie list Jakuba. Szczególnie z naciskiem na rozdział trzeci. I kiedy czytam o języku, kiedy czytam o tym, jak Bóg zamierzył, abym używał języka, a kiedy porównuję to z tym, jak ja używam języka, to po prostu Bóg mnie stawia do pionu. Za każdym razem, kiedy to czytam, za każdym razem mówię, Boże, kiedy w końcu będę czynił tak, jak mówi to słowo? Stawia mnie do pionu. Taki jest cel Pisma Świętego i na końcu wychowanie w sprawiedliwości. Nie tylko wychowanie, jakieś wychowanie, bo jest wiele modeli wychowawczych, a szczególnie dzisiaj, ale wychowanie w sprawiedliwości, a więc wychowanie po Bożemu. Bóg przez słowo wychowuje mnie w sprawiedliwości i do sprawiedliwości. I na końcu ten fragment mówi, że to wszystko po to, aby człowiek, który wierzy Bogu, był gotowy i wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. A więc taki jest drugi cel Pisma Świętego. Najpierw, abyśmy uwierzyli w Chrystusa i na podstawie wiary mieli życie wieczne, a drugi cel jest taki, abyśmy poprzez Biblię, poprzez Słowo Boże byli wyposażeni i przygotowani do dobrego dzieła. Ono cię do czegoś przygotowuje. Ono cię przygotowuje do tego, abyś był użyteczny dla Boga. Prostuje nas, pionuje, naucza, wychowuje, abyśmy byli użyteczni dla Boga. Apostoł Paweł ujął to w słowach następujących, że kto siebie zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Tak pracuje w nas Boże Słowo, aby nas przemienić, przekształcić, uczynić podobnym do Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg na tej ziemi zostawił Kościół, czyli mnie i ciebie. I według Bożych standardów nie możemy być użyteczni. Nie możemy wykonać tego, co Bóg nam zlecił, jeśli nie zostaniemy przemienieni przez moc Słowa Bożego i Ducha Świętego. Nie wystarczy nam wiedza, którą posiadamy. Nie wystarczy nam zdolność argumentacji. Nie wystarczy nam zdolność przekonywania. Potrzebujemy być przemienieni, aby Bóg działał w nas i przez nas. Pamiętajcie, Bóg jest święty. Duch jest, pomóżcie mi, Duch jest, Syn jest, Kościół jest, pomyślmy o tym. to ja jako pojedynczy chrześcijanin, jaki mam być, będąc częścią tego Kościoła? Czy mam szukać w Biblii argumentów, by usprawiedliwiać swoje złe postawy i grzeszne zachowania? Czy mam pozwolić, aby Boże Słowo w mocy Ducha Świętego zmieniało moje życie? Ponieważ taki jest Jego cel, przygotować tych, którzy wierzą, do dzieła posługiwania. I trzeci fragment Pisma Świętego, który chcę zacytować, Rzymian 15:4. Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Jeszcze dodatkowy tekst. Tekst w pierwotnym znaczeniu odnosił się do całego Starego Testamentu, cokolwiek bowiem przedtem napisano, czyli do momentu, w którym pojawił się Chrystus na ziemi. Apostoł Paweł pisze, cokolwiek przedtem napisano. A więc teraz możemy wyszczególnić, jakie jest nasze zrozumienie celu z pierwszego przymierza i tego, co Żydzi nazywają Tanach, a co my nazywamy Starym Testamentem, dla naszego pouczenia napisano. Już o tym mówiłem. Bierzesz historię biblijną i pytasz się, Boże, czego mnie uczysz przez tą historię? Pamiętam taką historię z pierwszej księgi Samuela, 30 rozdziału, kiedy Dawid ze swoimi żołnierzami udał się na wojnę, a w mieście zostawili swój dobytek, zostawili żony, zostawili dzieci, zostawili wszystko, co posiadali. I okazało się, że w tym czasie, kiedy nie było żołnierzy w tym mieście, kiedy nie było Dawida i jego wojska, wróg napadł i zabrał wszystko. Spalił miasto i uprowadził cały dobytek, wszystkie kobiety i wszystkie dzieci. I w wersecie 6 czytamy, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Czytamy, Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. A więc mamy taką historię, kiedy oto człowiek znajduje się w krytycznej sytuacji, w krytycznym momencie. Oto jest sytuacja, w której może stracić życie. Ja mogę to odnosić do moich sytuacji, do moich przeżyć życiowych, kiedy ja znajduję się w takich trudnych sytuacjach. Ale ten werset mówi jeszcze jedną rzecz. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. I to jest dla mnie i do mnie wyciągnięta ręka, że kiedy znajdziesz się w tak krytycznej sytuacji, kiedy znajdziesz się w tak trudnej sytuacji, to spróbuj postąpić tak, jak postąpił Dawid. Pokładaj swoje zaufanie w Panu, w Bogu. Mimo tego, że jest zagrożenie, mimo tego, że jest choroba, mimo tego, że jest utrata pracy, mimo tego, że jest jakieś inne niebezpieczeństwo, pokładaj ufność swoją w Bogu. I dalej ta historia nas poucza w 18 wersecie. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obydwie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał i tak kończy się ta historia. Oto jest coś krytycznego, jest postawa człowieka, który całym sercem ufa Bogu w tej sytuacji krytycznej i na końcu widzimy, jak Bóg daje rozwiązanie. I to jest lekcja dla mnie. Co Ty, Panie, mówisz do mnie? Co Ty, Panie, chcesz mi pokazać przez tą historię? Do czego Ty skłaniasz moje serce? Moje serce skłaniasz do tego, abym pokładał ufność w Tobie. Do pociechy. To cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pocieszenia napisano. Pamiętam, jak jakiś czas temu, sporo lat, taki zmęczony, styrany, rozbity, przyszedłem na nabożeństwo, zgnieciony, można by powiedzieć, przejechany walcem. Usiadłem i zastanawiałem się, czy to jest dobre miejsce dzisiaj dla mnie. I osoba rozpoczynająca nabożeństwo wyszła i bardzo spokojnie, ale dla mnie z jakąś wielką mocą przeczytała Psalm 23. I usłyszałem, jak do moich uszu, jak do mojego serca, jak do mojego ducha Bóg mówi: jestem Twoim pasterzem, niczego Ci nie braknie. Na niwach zielonych będzie Cię pas, poprowadzi Cię do wód spokojnych. I nagle ten mój stan totalnego przygniecenia, w moje serce została wlana nadzieja. W moje serce zostało wlane coś, co podnosi mojego ducha. A tym czymś było Boże Słowo przeczytane od tak z kazalnicy. Może ktoś nie wiedział, jakie znaczenie dla kogoś na tej sali będzie miał ten psalm. Ale ufam, że Duch Święty mu powiedział, czy w jakiś sposób przekazał: przeczytaj dziś na rozpoczęcie psalm 23. Bo tak działa Bóg, bo tak działa Duch Święty, bo takie są Boże plany wobec naszego życia i w końcu dla nadziei. Dla naszego pouczenia, pocieszenia i dla nadziei. Chrześcijanie, uczniowie Chrystusa to ludzie nadziei. To ludzie, którzy mają nadzieję tutaj na ziemi i w wieczności. To są ludzie, którzy nie spuszczają swojej głowy i nie mówią, że już nic nie może się zdarzyć. To nie jest ta postawa. To nie jest ten przekaz. Chrześcijanie to ludzie nadziei. Psalm 39, werset 8. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? I odpowiedź jest: w Tobie jest nadzieja moja. Jeśli Bóg jest nazwany Bogiem wszelkiej nadziei, to ci, którzy w Niego wierzą, to ci, którzy są z Nim związani, to ci, którzy w Nim położyli swoją ufność, też są ludźmi nadziei. Inaczej być nie może. Ponieważ Bóg taki jest, to my, ludzie, którzy z Nim związaliśmy swoje życie, też tacy jesteśmy. Podsumowując, bracia, siostry, przyjaciele, Biblią możemy próbować udowadniać, cokolwiek sobie wymyślimy. Mogą być to rzeczy dziwne, a mogą być to rzeczy niebezpieczne i szkodliwe. Możemy znajdować biblijną podstawę i mocować Biblią różne rzeczy, które z Bożej perspektywy są złe i szkodliwe dla naszego życia. Ale chcę wam powiedzieć, że nie taki był cel Biblii. Bóg dał Biblię i określone jej partie i fragmenty po to, abyśmy po pierwsze wierzyli, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. Czy tą pracę Biblia już w tobie wykonała? Czy przyjąłeś to już do swojego życia? Czy wierzysz, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym? Druga, dalsza rzecz, aby nam zbudować wiarę. Byśmy nie tylko wiedzieli, ale i wierzyli. I wiedzieli, i wierzyli. Te rzeczy się przenikają przez siebie. Ale abyśmy wierzyli i wiedzieli, że Jezus jest Synem Bożym, a wierząc mieli życie w Nim, życie wieczne. Masz życie wieczne w Chrystusie? Jeśli go nie masz, to cóż ci z tego, choćbyś cały świat pozyskał? To cóż ci z tego, choćbyś posiadł mądrość tego świata i znał na pamięć wszystkich greckich filozofów? Cóż ci z tego? Jeśli nie masz życia wiecznego, to tak jak mówi jedna pieśń, którą śpiewamy, to nie masz nic. A jak masz życie wieczne w Chrystusie, to masz wszystko. Jakże to jest trudna prawda, ale jakże prawdziwa prawda. Masz Chrystusa, masz wszystko. Nie masz Chrystusa, nie masz nic. Dalej, Biblia została dana po to, żeby nas przygotować, abyśmy byli ludźmi użytecznymi dla Boga. Przemienieni, uświęceni, wyposażeni. Po to została dana nam Biblia, po to zostało dane Boże Słowo. I trzecia rzecz, dla naszego pouczenia, pocieszenia i nadziei. Żebyśmy nie byli, bracia i siostry, ludźmi smutnymi. Żebyśmy nie byli ludźmi pogrążonymi w jakimś marazmie, smutkach, tylko troskach. Bo wtedy nasze świadectwo blednie. Wtedy chrześcijaństwo przestaje być zachęcające i atrakcyjne dla ludzi. I jak powiedziałem już wielokrotnie w moich kazaniach, nie chodzi o przyklejony uśmiech, ale chodzi o radość w Duchu Świętym. Bo przecież przed nami Bóg postawił tak wspaniałą nadzieję. Oto Pan przychodzi. Gotuj się, Kościele, na wielką ucztę weselną. Gotuj się na wspaniałe spotkanie z Nim. Gotuj się, Kościele, na to, że usiądziemy w wspaniałym gronie przy ogromnym stole. Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i wieloma innymi. A szczególnie przywitamy tego, który wejdzie do tej sali. Odzianego, tak jak mówi Księga Apokalipsy. I zasiądziemy razem z Nim do jednego stołu. Chcę Was zaprosić do modlitwy.